Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj jesteśmy sami, jesteśmy bez gościa, ale to bardzo podobnie jak rok temu, może i nawet o tej samej porze. Też był taki odcinek naszej audycji, że było bez gościa. My usiedliśmy i sobie tutaj deliberowaliśmy nad sytuacją łomżyńskiej piłki.
Znaczy chyba ogólnie mi się wydaje, że też jakby takie trochę odetchnięcie dla tych gości. Też jest okazja, żeby porozmawiać ogólnie o sporcie, ale też wiadomo o tych dyscyplinach, które najbardziej interesują mieszkańców naszego miasta.
Czyli piłka nożna, że nasz łomżyński klub sportowy jest w trzeciej lidze i że mamy problem, żeby kogoś z tego klubu do nas zaprosić, więc jest doskonała sytuacja do tego, aby samemu o tym klubie porozmawiać, bo jesteśmy już po 9 meczach trzeciej ligi i LKS zajmuje 10 miejsce, ma 10 punktów. Tak sobie wyobrażałeś początek trzeciej ligi? Gorzej, lepiej?
Znaczy, wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Z tego, co sobie zakładałem przed rozpoczęciem tych rozgrywek, to, że będzie nieporównywalnie trudniej niż czwartej lidze, tak? No ale to akurat tutaj Ameryki nie odkrywam, bo faktycznie ta czwarta liga Podlaska to nie jest najtrudniejsza wśród tych czwartych lig w okolicy.
Mówiąc bardzo eufemistycznie.
Tak, a trzecia liga mazowiecka, w tym mazowiecka, no to są zespoły z Warszawy, spod Warszawy, więc też ten poziom bardzo znacząco wzrasta i faktycznie tutaj ja przynajmniej wiedziałem, że będzie trzeba walczyć o punkty w każdym meczu. Czy po tych 9 kolejkach 10 miejsce to jest miejsce, które mnie zadowala? No ciężko mi powiedzieć, bo faktycznie z przebiegu tych spotkań to można byłoby punkty zdobywać też w starciach z innymi rywalami.
No z jakimi na przykład?
No nie wiem, no fakt, że z Legionowy przegraliśmy 0-3, no ale też gdyby nie czerwona kartka.
No a gdyby?
To mogło
gdyby
być
LKS też jak przegrywał 2-0 z Wartą Sieradz, tak. I tam nie byłoby czerwonej kartki, też można byłoby powiedzieć, żeby nie wygrali tego meczu.
A
tak?
Ja z kolei właśnie...
Zremisowali, przepraszam.
No tak, a ja z kolei właśnie ten remis traktuję jako też trochę wypadek przy pracy, no bo zakładaliśmy, że ten mecz jednak wygramy, tak? Nie mówię po przebiegu gry, no ale przed rozpoczęciem meczu jednak stawiliśmy się w roli jakiegoś tam faworyta, przynajmniej w jakiejś części. No i wtedy miejsce było wyżej, no ale z drugiej strony Olimpia Zambrów, czyli nasz najbliższy rywal.
Jest w gazie teraz.
No jest w gazie, bo tak sprawdzałem to chyba od zmiany trenera.
Nie przegrali meczu?
Tak, nie przegrali meczu. Jeden mecz wygrali i 3 zremisowali. Czyli od 1 września zdobyli 6 z 7 punktów, które dotychczas zgromadzili, a mimo to dalej są w strefie spadkowej na miejscu numer 17, więc też faktycznie teraz pytanie, jak to będzie wyglądało w piątek w Łomży, bo w piątek wyjątkowo w tym tygodniu gramy.
A wiesz dlaczego?
Nie.
Sebastian się uśmiechnął, na pewno wiesz dlaczego, ale nie chcesz powiedzieć słuchaczom.
No
dobrze,
nie wiem,
słuchacze ciebie osądzą, zobaczcie, ma wiedzę i nie chce się nią podzielić.
No ale w każdym razie wracając do tego tematu, to też...
A też powiem, jak wygląda sytuacja może, bo 10 miejsce dla kibica, który trzeźwo patrzy na sytuację piłki w Łomży. Na koniec sezonu ja brałbym w ciemno 10 miejsce.
Znaczy, no...
Tylko, że tutaj jak popatrzymy, to Concordia Elbląg, która ma miejsce spadkowe, ma punktów 8.
Tak, też tak musi być świadomi, że ta różnica jest bardzo mała. Tak.
Tak, więc wystarczy teraz jedno potknięcie, teraz na przykład porażka z Olimpią Zambrów, wygrana innych ekip i już LKS znajduje się gdzieś tam w strefie spadkowej, tak?
No nie, to słusznie mówi, że faktycznie możemy cieszyć się, bo to 10 miejsce też pomimo tam różnych opinii kibiców, szczególnie po pierwszym spotkaniu z Unią Skierniewice, to ja zakładam, że takie miejsce 10, może 8-10, tak? To będzie takie miejsce, z którego powinniśmy być zadowoleni.
Dokładnie.
No w tym momencie, tak jak mówisz, miejsce numer 10, mamy zgromadzonych 10 punktów, a tak jak mówisz, Concordia ma 8, Pilsy Białobrzegi, ostatni zespół ma 6, więc te 4 punkty to są dwa
spotkania. To też nie jest dużo, dokładnie o to chodzi. A jeszcze mecz bezpośredni między tymi drużynami przed nami jest. Więc no, liga jest ciekawa, tutaj podejrzewam, że walka o spadek będzie trwała w całej lidze do samego końca. No i teraz my mówimy tutaj, że miejsca 10-8 to bralibyśmy w ciemno i to można byłoby nawet określić mianem sukcesu. Tak mi się wydaje, przynajmniej ten pierwszy sezon w trzeciej lidze. To jak to się ma do tych zapowiedzi przed sezonem zarządu klubu miejsca 1-5 na koniec?
Znaczy no, nie, sam wiesz, że nie jestem obiektywny, ale też z jednej strony zarząd, z drugiej strony kibice, ale nie kibice UKS-u, a innych zespołów stawiali UKS jakby, może nie w roli faworyty do awansu, ale w roli takiego zespołu, który może sporo namieszać.
Gdzie to widziałeś?
W stawce. No widziałem, że pisali kibice z innych zespołów, już nie pamiętam z jakich ten, ale to na pewno nie byli kibice z naszego województwa. No ale w każdym razie to też pokazuje, że no, na końcowy sukces ma wpływ wiele czynników. No wiadomo, że też dyspozycja sportowa, no ale również dyspozycja konkretnych zawodników, tak, poszczególnych. I tutaj
ale to wiesz, czego się spodziewasz, budując zespół, wiesz mniej więcej, jak wygląda rynek, jak wygląda sytuacja innych zespołów, no to albo masz wygórowane oczekiwania względem samego zespołu, no albo, nie wiem, albo to jest gra tylko pod publikę, tak, że zajmujemy miejsca w pierwszej piątce, no ale później przychodzi brutalna weryfikacja, tak?
No, ciężko mi powiedzieć, wiesz, Bartek, ale z tego, co wiem, to faktycznie ten pierwszy sezon, przynajmniej to go traktuję tak, jako sezon taki, żeby umocnić swoją pozycję w tej trzeciej lidze i o ewentualnym, że tak powiem, starcie, czyli walce o te wyższe pozycje, które no, czy oznaczają cokolwiek innego niż taki zwykły byt, no to będzie czas na w drugim sezonie, bo raczej, żeby awansować sezon po sezonie, to trzeba mieć albo bardzo duże szczęście, ale albo, no, co jest bardziej prawdopodobne i bardziej spotykane, to trzeba mieć bardzo duże pieniądze, czyli ktoś, kto, jakiś duży inwestor się pojawia, wrzuca kilka dobrych milionów, czy tam milion złotych i mówi, dobra, to macie zrobić awans, sezon po sezonie awans, tak? No mamy przykład zespołów, które budują się i awansowały sezon po sezonie, ale ten problem pojawił się w tej trzeciej lidze, czyli to jest taka pierwsza liga, która w jakimś stopniu jednak staje się profesjonalna, tak? No i tu widzimy o tych naszych trzecioligowych boiskach.
No pamiętamy nawet przykład Widzewa Łódź, gdzie że nie było im wcale tak łatwo, a i tak udało im się awansować troszeczkę tam przy pomocy.
No ale tak samo teraz mamy Wieczysto Kraków, przecież też zespół, który awansował, tak, sezon po sezonie, a w tamtym roku jednak natrafił na przeszkodę, że jednak nie udało się uzyskać kolejnego awansu i będą próbować zrobić tego, dokonać w tym sezonie jeszcze raz.
Bo nawet orientując się w sytuacji Wiktorii Sulejówek, Wiktoria Sulejówek to jest również Beniaminek. Mhm. Wiktoria Sulejówek zajmuje obecnie czwartą pozycję i ma 17 punktów. Można być Beniaminkiem i grać wysoko, można, a z tego co wiem, to Wiktoria Sulejówek nie ściągnęła autobusów piłkarzy, jak to miało w przypadku miejsce w ŁKS-ie, tylko ściągnęła zaledwie 2-3 zawodników.
Znaczy w ogóle na ten moment po 9 kolegach ta tabela jest w jakimś stopniu ewenementem, bo przecież Legionowie, która była stawiana za kandydata do awansu, to pamiętam, nie rozpoczęła tego sezonu w taki sposób, jakby chciała, mówiąc bardzo tak, bardzo lekko. No a z drugiej strony, tak jak mówisz, Wiktoria Sulejówek, Beniaminek, czwarte miejsce, drugi Beniaminek, no mówiąc szczerze, to GKS Bełchatów był ustawiony w roli jakiegoś na faworytu, no ale jednak wciąż Beniaminek.
Że chciałem ciebie tutaj tym zmusić do dyskusji, co sądzisz o tych zmianach, które zaszły w wakacje. Czy to nie jest za dużo, że bo tak naprawdę jak spojrzymy, kto został pożegnany po sezonie w czwartej lidze, to byli praktycznie wszyscy piłkarze ściągnięci w zimę. Piłkarze, zawodnicy ściągnięci w zimę.
Czy nie, Felipe został chyba.
Felipe został. Poza tym większość została pożegnana.
Czy no, wiesz, nie chciałbym oceniać wyborów, jeśli chodzi o wzmocnienia, ale tak sobie ostatnio usiadłem i pomyślałem, oceniłem w głowie tych zawodników, którzy dołączyli do nas latem przed startem trzeciej ligi. No to jeśli mamy zrobić jakąś taką klasyfikację tych najlepszych transferów, no to oczywiście
Dawid Rosiak
numer jeden.
Kuźma.
Rosiak, Kuźma drugi.
I ja bym powiedział stop.
I Korolski teraz też bardzo ładnie wygląda. No i chciałem kogoś pominąć, bo mi się i jeszcze Hubert Mich, tak? To są reszty, nie oceniam.
Ale czy to są zawodnicy, którzy robią ci realną różnicę na boisku? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem to są zawodnicy, jakich w trzeciej lidze jest wielu. Rosiak robi różnicę, ale też widać w niektórych sytuacjach, że tego wzrostu brakuje. Bo umówmy się, gdyby był wyższy, miał 1,90 m, to by w trzeciej lidze w ŁKS-ie nie grał.
Właśnie, też by dawno nie grał w trzeciej lidze.
O to chodzi. Kuźma daje ci wymierne efekty w postaci liczb. On znajduje się tak w tych jedenastkach kolejki.
Już tak 2 czy 3 razy.
Fajne liczby ma, więc on tak naprawdę, jak jesteś dobrym zawodnikiem, wchodzisz i z marszu robisz tą różnicę, pokazujesz. On ma duży wpływ na zespół. Reszta zawodników, moim zdaniem, Bardzo słabo jak na razie.
Znaczy, no zobacz, że znamienne jest to, że my rozmawiamy na razie tylko o zawodniku z defensywy, a jednak widzimy, że brakuje takiej aktywności z przodu, tak? I przy nieobecności Rafała Maćkowskiego, no to no, trudniej stwarzać okazję bramkową tam jednym czy dwoma zawodnikami pod polem karnym przeciwnika, to niewiele zdziałamy, tak? Więc też potrzebna jest ta gra zespołowa. No i nawet na konferencji prasowej po meczu z Jagiellonią pytam się trenera przecież tak osobiście o to, czy może zdeklarować, że będziemy grać w kolejnych meczach, tak jak graliśmy w drugiej połowie z Jagiellonią, no bo jednak udało się tym składem zagrać taki mecz, do którego, znaczy taką połowę przynajmniej, tak, drugą, do której ja nie miałem jakichkolwiek uwag, naprawdę, bo to wyglądało tak, że było i przebojowo, było odważnie, zawodnicy potrafili wziąć na siebie odpowiedzialność i stwarzać okazję, a gdyby nie w jakimś stopniu szczęście, ale też dyspozycja bramkarza rywali, to moglibyśmy ten mecz wygrać wyżej.
Znaczy trzeba też powiedzieć uczciwie, że Jagiellonia w tym sezonie to jest jeden ze słabszych zespołów tej ligi.
No też rację, no ale no, mamy porównanie pierwszo-drugą połowę. No nie wiem, przynajmniej w mojej subiektywnej, w jakimś stopniu oczywiście opinii, to jednak ta druga połowa była najlepszymi 45 minutami ŁKS-u w tym sezonie. Licząc oczywiście cały czas mecz z Unią Skierniewice. No ja tak to widziałem, tak? I faktycznie w jakim stopniu to dawało nadzieję, że będzie wyglądało lepiej. Też ciężko oceniać teraz aktualną formę UKS-u przez pryzmat ostatnich spotkań, no bo z Jagiellonią zagraliśmy dobrze, a czy nawet na 4+, można powiedzieć, jeśli mamy oceniać to spotkanie. A w meczu z Bełchatowem bardzo szybko czerwoną kartkę dostał Kamil Dobrowolski. No i też nie widziałem tego meczu, więc też nie chcę się wypowiadać, ale zakładam, że to osłabienie już w 15 minucie meczu tak by ustawiło te spotkanie w ten sposób, że no mieliśmy już o wiele trudniej, żeby w jakiś sposób tutaj stwarzać zagrożenie pod bramką przeciwnika, no i też bronić się przede wszystkim, tak, przed atakami pod naszą bramką.
No ale teraz patrząc, czy ilu zakupów dokonał ŁKS? Około 10?
No coś około tego.
Czy to jest dobre rozwiązanie, żeby kupować w jednym okienku aż 10 zawodników od razu, a nie lepiej ściągnąć, nie wiem, 2-3 naprawdę jakościowych? Bo nawet jak prześledzimy sobie, skąd ci zawodnicy przechodzili, nie powiem, że każdy, bo nie, ale większość tych zawodników to ma tak, że co roku inny zespół, co roku jakiś inny klub. I moim zdaniem to też się nie bierze z przypadku.
Znaczy, no mówię, ja tak naprawdę w sumie w klubie działam w kwestiach promocyjnych, więc jakby nigdy nie wiem...
No dobrze, ale ja chcę, żebyś powiedział swoją opinię jakoś tutaj.
Nigdy nie wiem, koło klub obserwuję, więc też... Nie, no mówię swoją opinię, tylko ciężko mi powiedzieć, na czym bazował klub, zatrudniając tego zawodnika, a nie innego, tak? No bo ja dopiero...
Ale widzisz jakiś klucz tutaj? Na przykład, nie wiem, no z jakiego klucza ci zawodnicy zostali ściągnięci, czy po prostu akurat ten, który chciał przyjść i ma doświadczenie w trzeciej lidze, to przyszedł. Bo też z tego, co wiem, to nie zarabiają wcale mało, jak na poziom trzeciej ligi, ci zawodnicy. A szczególnie na pewno można byłoby dużo więcej wymagać od Azikiewicza, który na razie to przechodzi obok meczu. Meczów w zasadzie
znaczy,
już.
No, on chyba dołączył jako ostatnio tego zespołu, więc nie wiem, w wielu spotkaniach zdąży wystąpić, no ale no, z pewnością przyjdzie czas, żeby usiąść tak na poważnie do dalszej współpracy z tymi zawodnikami już pewnie w listopadzie, więc
bo to teraz
będzie decyzja, jak to ma wyglądać dalej.
Tak, bo można pościągać zawodników, tylko że istotne jest jakby stworzenie drużyny, tak? A nie wiem, czy ci zawodnicy wiążą swoją przyszłość z ŁKS-em, czy część z tych zawodników pomyślała sobie, okej, rok tutaj wybiję się, a trochę kasy mi wpłynie i pójdę sobie dalej.
No ale to Bartek, no mówiąc wprost, no to przecież tak to wszędzie wygląda, tak? Jeśli jest zawodnik, który każdy, kto już zaczyna grać na poważnie w piłkę, no traktuje, że trzecia liga to już jest poważne granie, no bo skoro przychodzisz do Łomży, będąc z drugiej końca Polski, no to traktujesz jako pracę w jakimś stopniu, tak?
No tak.
I chcesz, grając w takiej lidze, pokazać się na tyle dobrej strony, że następny sezon już zagrasz w wyższej klasie rozgrywkowej. Na tym to polega. I przecież nikt, no chyba mamy tam jakieś przykłady, gdzie zawodnicy grają całą karierę w jednym zespole, ale zazwyczaj to jest tak, że ktoś przychodząc do tego klubu, no chce z nim wygrywać, chce się wybijać i chce dostawać lepsze pieniądze, więcej zarabiać i grać w lepszy zespół. No na tym to polega.
Kolejna rzecz. Azikiewicz, sam powiedziałeś, że przyszedł jako jeden z ostatnich w meczu z Bełchatowem. Był kapitanem. No nadeszła cisza.
No nie wiem, no właśnie nie widziałem, dlatego ciężko mi się odnosić, ale...
Albo grafik, bo meczu z Bełchatowem nie oglądałem... Ale według grafiki to a Zikiewicz jest na kapitanie.
Tutaj tego...
Pytanie, czy zawodnik, który jest w klubie ile, powiedzmy 2-3 tygodnie, miesiąc? Zawodnik, który jest w klubie stosunkowo bardzo krótko, od razu wchodzi i z miejsca dostaje kapitana. A zawodnicy wychowani w Łomży, urodzeni w Łomży, nie.
No dobra, bym bronił tej decyzji przede wszystkim z tego powodu, że nie wiemy, bo też teraz widzę, że się pojawiają dwie szkoły wyboru kapitana, że tak powiem.
Albo trener, albo drużyna, tak?
Tak, albo trener, albo drużyna i widzę, że ta decyzja decyzja podejmowana przez trenera jest coraz bardziej widoczna w tych dużych klubach. Nie wiem, jak to było u nas, no ale zakładam, że jest tak jak wcześniej, czyli pewnie wybierał zespół, więc jeśli zespół wskazał go, w zespole też są przecież w niemałej ilości zawodnicy z Łomży, no to ja taki wybór akceptuję, bo to jest ich wybór, tak? No ciężko, żeby kibice wybierali kapitana i też nie wiem, co stało. No tak, widzę faktycznie, no jest w wyjściowej dynastii Zikiewicz kapitan, ale skoro zawodnicy wskazali Zikiewicza kapitana, no to rozumiem, tak? No bo to jest demokracja i tak.
No można się zastanawiać, czy to zawodnicy wybrali, czy ktoś inny. No tutaj ja nie wiem, nie mam takiej wiedzy, kto wybrał, no ale... Tutaj zastanawiają się nawet sami kibice, tak? Jak to się dzieje, że gracz, który zagrał 2-3 mecze bodaj, już dostaje z miejsca tak naprawdę opaskę kapitana. A Kamil Dobrowolski, który już nieraz z opaską na boisko wychodził, tego kapitana nie miał.
No faktycznie, był już kapitan. No nie wiem, ciężko powiedzieć, bo bym musiał się spytać trenera, na czym to polegała decyzja. Może następnym razem, jak już bym wiedział, to byśmy mogli o tym porozmawiać. Co stało u podstaw podjęcia tej decyzji. No ale skoro, jeśli było tak, że to wybrali sami zawodnicy, no to ja potrafię to zrozumieć.
Też widzę, jak lubię sobie pośledzić komentarze zawsze gdzieś tam po meczach, tak? Ty widzisz taki głos narodu, głos ludu, głos kibiców. To jest bardzo dużo zarzutu, jeżeli chodzi o Weremkę. Że bardzo dużo podaje do boku, bardzo dużo podaje do bramkarza. I ostatnio został nawet karnie gdzieś tam wysłany do drużyny rezerw.
Tak, bo nawet na tej konferencji z Jagiellonią, tak? Z Jagiellonią trener mówił, że Sebastian Weremko nie zagrał z powodów innych niż sportowych, więc skoro grał w rezerwę, to chyba tam coś musiało się stać, co nie dotyczyło jego dyspozycji na boisku.
Tutaj ręki nie dam uciąć, ale słyszałem, jak był okres przygotowawczy, już Weremko przyszedł do ŁKS-u, to słyszałem takie głosy, że jeden z obrońców, który przyszedł, jest bardzo taki niemiły, jeżeli chodzi o podejście do swoich nowych kolegów z drużyny, żeby nie mówić tutaj dosadniej.
Znaczy, słuchaj, no każdy ciągnie swój wózek, tak? Jeśli jest tak, jak mówisz, no to na koniec zostajesz sam, tak? Bo sam wiesz, że przecież piłka nożna to jest gra zespołowa i nawet to w jakimś małym stopniu, niewielkim, przekładając to na twoje rozgrywki młodzieżowe. Jeśli masz zespół na boisku, tam u was gra teraz 8, tak? Czy 9 na boisku?
Nie, no w 10 rocznik to już jest 11.
11, no to, no dobra, 11. I jeśli ktoś z kim się nie lubi na boisku, to ty jako trener nie widzisz tego z boku, tak? Ale na boisku tej chemii już nie ma, więc ten zawodnik jakby jest odłączony od trenu, że tak można powiedzieć, to wygląda inaczej, więc im szybciej w takich sytuacjach ci zawodnicy sobie zdają sprawę, że oni funkcjonują jako całość i z jednej strony reszta jest zależna od nich, a z drugiej oni są zależni od reszty, tym lepiej.
Sam też, albo inaczej, czy twoim zdaniem ten zespół idzie w dobrą stronę?
Wiesz co, właśnie bardzo ciężko mi powiedzieć, bo też mieliśmy mecze, które bym sobie oprawił w ramkę i chciał obejrzeć kolejny raz, tak jak czasami mecze większych zespołów. A z drugiej strony też mieliśmy spotkania, w których no widać było, że nie zaczęliśmy w sposób, w jaki byśmy tego oczekiwali i później ciężko było odwrócić losy spotkania. Tak?
Czyli tak naprawdę jest taka jedna wielka sinusoida. Nie ma czegoś takiego, że widzisz, o, złapaliśmy rytm i idziemy teraz cały czas w dobrym kierunku. Tylko to jedna fajna połowa z Jagiellonią, z Bełchatowem przegrana 5-1. Oczywiście znając trenera Błaszczaka, to będzie nie widziałem wypowiedzi, nie wiem, czy mówił, ale jestem w stanie uwierzyć, że mógłby powiedzieć, że albo to czerwona kartka, to nie ma co patrzeć na ten mecz. Bo tutaj też nasuwa się pytanie, jeżeli chodzi w ogóle o wypowiedzi medialne trenera Błaszczaka, o zespół pod jego gdzieś tam kierownictwem. No jak ja widzę, jak ŁKS przegrywa mecz z Legionowią do zera, i trener mówi, że Legionowa nie zasłużyła na wygraną, no to coś to jest nie tak. I jak można gdzieś prześledzić te wypowiedzi, to ciągle jest jakieś ale, albo to, albo tamto, albo siamto.
No nie wiem, no wiadomo, że sam... Znaczy, no... Teraz kwestia, w jaki sposób patrzeć na tę obecną dyspozycję UKS-u, bo tak naprawdę na koniec sezonu liczy się tylko miejsce, które zająłeś, nie liczy się, że wygrałeś 1-0 z zespołem, który później awansował na koniec, a liczy się to, ile zgromadziłeś punktów przez cały sezon. No jeśli się okaże na koniec, że my, nie wiem, na koniec, no pierwszym momentem, w którym będzie na pewno zespół rozliczany, drużyna, to będzie tak przerwa zimowa, czyli już tam chyba w okolicy połowy listopada będą zakończone rozgrywki i wtedy będzie można usiąść i sobie zadać te ważne pytanie, czy jesteśmy w miejscu, w którym chcieliśmy być, czy ten plan minimum, który sobie zakładaliśmy z trenerem został zrealizowany, tak? No i wtedy ewentualnie współpracować dalej. No teraz ciężko powiedzieć, jakie były założenia z trenerem, no na pewno...
Ale bo to jest tak, bo zawsze ciężko powiedzieć, bo albo krótko pracował, albo to trzeba było awans zrobić, albo teraz początek ligi i dopiero zawodnicy przyszli. No nie, no trener Błaszczak pracuje już rok. Powinniśmy już jakąś tam notę wystawić. No jedyny plus jest taki, że udało się awans wywalczyć, wyszarpać i to trzeba podkreślić, bo to nie był awans, który gdzieś tak czysto, fajnie, sportowo został wywalczony. Chodzi mi o to, że nie było takiej dużej przewagi, że było widać, że to ŁKS zasłużył w 100% na awans, bo gdzieś zdeklasował pozostałe drużyny.
Nie, no to się z tobą zgadzam, tym bardziej, że pamiętamy rok wcześniej, kiedy awansowała Olimpia Zambrów, która tak naprawdę dopiero na koniec rozgrywek jakby wyszła na czoło i wtedy sobie już konsekwentnie umacniała pozycję lidera. W poprzednim sezonie tych zespołów, które do końca liczyły się, mówię, nie może chciało awansować, ale liczyły się w walce awans, bo na pewno więcej. No i tak samo widzimy to w tym sezonie, że nie ma jednego zespołu, którym są wigry suwałki, jak wszyscy zakładali, ale faktycznie tych zespołów, które na ten moment oczywiście, tak w czwartej lidze, liczą się w walce o awans, jest zdecydowanie więcej, więc no nie wiem, to na pewno nie jest żadnym usprawiedliwieniem tego, co mówisz, że ta liga jest coraz mocniejsza, no ale w jakimś stopniu chyba już się skończyły te czasy, że jest jeden zespół, pod który się wszyscy podkładają, mówię, dobra, to idziemy i już przegramy, bo oni i tak awansują, mają pieniądze i nie ma sensu nawet się z nimi tłuc.
No nie, no, ale jak popatrzymy, właśnie to wszystko jest, patrząc na wątek rozwoju, tak? Jeżeli mamy rundę rewanżową, o tym mówiliśmy już w tamtym sezonie audycji, że jak ŁKS wygrywa tylko z jednym zespołem z czołówki w czwartej lidze, no to coś tutaj jest nie tak. Mamy teraz tą trzecią ligę. Ja nie widzę, że ta drużyna się cały czas rozwija pod wodzą Huberta Błaszczaka. To jest jeden mecz wygrany, drugi słaby, ten potem mamy porażkę i to jest tak, że ciągle jakoś kręcimy się w tym samym miejscu, mam takie wrażenie i z tego, co widzę, to też mają takie wrażenie kibice, że ten zespół nie idzie w dobrą stronę.
Znaczy no nie wiem, no jakiej odpowiedzi ode mnie oczekujesz, że co, że...
Żebyś wystawił notę trenerowi Błaszczakowi, czy Błaszczak trener do zmiany, czy nie. Inaczej, jeszcze raz, bo jak zadałem ci to pytanie, powiedziałeś, trudno powiedzieć. Czy ta drużyna pod przewodnictwem Huberta Błaszczaka się rozwija? Patrząc na cały rok jego pracy, bo rok to już jest dużo u trenera. To nie jest kilka miesięcy.
Wiesz co, patrząc, jeśli chodzi o ogólnie o cały zespół, to no, ciężko mi powiedzieć, no bo też jakby nie mam takich kompetencji, żeby oceniać cały zespół, ale jeśli chodzi o konkretnych zawodników, no to widzę ten progres, tylko że konkretny zawodnik to jest jedno, a jakby występ całego zespołu to jest drugie.
Chodzi mi o cały zespół.
Więc też na ten moment ciężko mi powiedzieć. Jeśli o mnie chodzi na ten moment, to ja bym jakby, znaczy, no tak, cały czas ufam i wierzę, że gdzieś to będzie szło do przodu, ale no zobaczymy, jak to będzie dalej, tak, w tym momencie, no bo na ten moment, no nie ma takiego kryzysu, że jak był tak w Olimpii Zambrów, gdzie zdobyto jeden jedyny punkt i to już była taka przesłanka, że faktycznie, no, nie dzieje się dobrze w klubie, tak? Tak sam mówi, że 10. miejsce byśmy brali w ciemno. Na ten moment mamy 10. miejsce. Fakt, że te różnice nie są wielkie, no ale jednak te punkty, które zdobyliśmy, no i plus bilans bramkowy daje nam to 10. miejsce.
Tylko pytanie teraz, i jakie są w końcu to nasze ambicje, tak? Jak chcemy być zespołem z trzeciej ligi, z czołówki, to warto byłoby dać, mówimy o jakimś projekcie, tak, zbudowanie tego projektu, druga liga na stulecie, to warto, żeby ten projekt prowadził ktoś, gdzie widzi, że to całe, że napędza to wszystko, że to ta maszyna pracuje coraz lepiej. Ja tego nie widzę. Jak chcemy zajmować takie miejsca jak teraz, te 10, 18 przez cały czas, No to okej, okay, no to nie, nie znaczy, mam nic tutaj do powiedzenia.
No nie wiem, no jeśli...
Ja osobiście nie widzę tego rozwoju, tak? W tej drużynie. Czy byłby jakiś inny trener, czy nie? Jakby nie widzę tutaj żadnej ręki trenera, że ta drużyna w taki sposób gra, taki w sposób zauważalny, że widać tutaj tą łatkę, może nie łatkę, ale ten pazur tego trenera Błaszczaka. No ja nie widzę. Moim zdaniem ta drużyna gra nijak.
Czy nijak? No... Akurat jeśli chodzi o formację ofensywną, no to nie widzę nikogo, jakby nie widzę progresu w ten sposób, że, no, że nie stwarzamy tych okazji i brakuje kogoś, kto weźmie na siebie tę grę, nawet pod nieobecność Rafała Maćkowskiego. A samo defensywną przecież meczów nie wygrałem, bo ktoś musi tę bramkę strzelić zawsze, tak? No nie wiem, no ja zależy to od tego, jak sobie kibice stawiają, tak, jakby jakie stawiają wymagania swojemu zespołowi. Bo jeśli ktoś zakładał i uwierzył w to, że WKS w pierwszym sezonie awans, nawet szczególnie po meczu sezonie z Kierwicą, gdzie kibice już widziałem pisali, że idziemy o awans i mnie tylko przerażało to, że oni piszą na poważnie, czy już zaczynają żartować, nie? Więc jeśli ktoś wtedy...
Kibice sami są chorągiewka.
Więc jeśli ktoś wtedy już pisał, że awansujemy i teraz ma pretensje do trenera, no to no nie, no to liga to jest, to są tak 34 spotkania i tak naprawdę dobra dyspozycja w każdym z tych spotkań, no to jakby dopiero wtedy gwarantuje nam jakąś dobrą pozycję. A w sytuacji, w której ja jako kibic w pierwszym sezonie stawiałem mojemu klubowi, że tak powiem, za cel te miejsca 8-10, no to nie wiem, no będziemy mogli to zweryfikować, możemy, nie wiem, czy spróbować kogoś zaprosić, czy sami porozmawiać jeszcze po zakończeniu rundy i wtedy będziemy wiedzieć, na czym to stoi, tak? Ja mówię, ja stawiam zespołowi za cel w swoich takich oczekiwaniach miejsca 8-10, na ten moment te miejsce zajmujemy. Fakt, że ta gra, no jest szarpana, jakby nie patrzeć, no ale to też wynika z tego, że my wracamy do trzeciej ligi po kilku latach, tak, nieobecności. Ja byłem przecież przy klubie już jakby wtedy, byłem od tych kilkunastu lat i byłem też, jak ŁKS grał wcześniej w trzeciej lidze i ta trzecia liga w ogóle była inna. Była mniej profesjonalna. Ten poziom był już nawet nie sportowy, bo to ciężko mi ocenić, ale taki poziom organizacyjny był zdecydowanie niższy. Tych zespołów z Warmińsko-Mazurskiego, z naszego województwa było przecież więcej. Był, pamiętam, zespół z Ełku, z Grejewa, i to wygląda w ogóle inaczej. Teraz jedziesz na stadion, gdzie jest wszystko zorganizowane, gdzie jest wszystko prawie profesjonalne, zawodnicy mają wszystko podstawione pod nos, no i do tego też musimy się jakby przyzwyczaić, tak, bo sami mówię, że przeskok między to trzecią ligą a czwartą jest bardzo duży, no bo przecież były mecze w czwartej lidze.
No tak, no wiadomo, że
zespoły przyjeżdżały bez ławki rezerwowej.
Wiadomo, no, że tej ligi trzeba się nauczyć, tylko to się mówi zawsze tak. Jak widzisz pomysł na grę, ale jeszcze wyników nie ma, to te wyniki w końcu przyjdą. Ale jak nie ma pomysłu na grę, no to tutaj już się robi wtedy problem, tak? Można ciułać te punkty, raz zdobyć, raz nie. No ale jak cały czas to będzie tak wyglądać, że podchodzimy z piłką do połowy przeciwnika i potem już jest ciężko, nie wiadomo, co z tą piłką zrobić, no to dobrej przyszłości tutaj nie wróży, jeżeli chodzi o czub tabeli.
No zobaczymy, a ty, jakie jest twoja propozycja? Co byś zmienił trenera teraz, czy...
Moją opinię państwo znacie, ja już mówiłem w czwartej lidze przy okazji tych rozgrywek, że ten zespół się nie rozwija i mam to teraz na papierze udowodnione, że ten zespół się nie rozwija. Tak nawet jak masz zawodniałeś tych zawodników w czwartej lidze, patrząc na umiejętności indywidualne, to ten zespół był dużo lepszy od pozostałości. A czy widziałeś tak fajerwerki na meczach ŁKS-u? No nie było czegoś takiego. No teraz tutaj też czegoś takiego nie ma. Mimo że podejrzewam, że jakościowo tych zawodników nie mamy najlepszych w tej trzeciej lidze, tak? No i dalej jest to samo. Więc ja już mówiłem wcześniej, że mi to się nie podoba, że moim zdaniem zespół się nie rozwija, a wręcz zespół zaliczył regres w porównaniu na przykład do tej rundy jesiennej jeszcze w czwartej lidze. To moim zdaniem wtedy ŁKS grał lepiej niż później na wiosnę.
Czy
zwolnić teraz trenera, to nie podejmuję decyzji. Nie wiem, czy ja bym zwolnił teraz. Może inaczej. Pewnie bym rozglądał się już za kimś innym. Żeby nie było tak, że zwalniam trenera, a potem szukam i ewentualnie dzwonię do trenera Łady, czy nie przyjdzie pomóc, tak? Na pewno bym się już rozglądał. Może i dał czas do zimy, tak? Jeżeli nie widziałbym poprawy w tym w ogóle, że nic, kompletnie dalej bijemy głową w mur, to w zimę bym wtedy zdecydował się na to, żeby trenera zmienić.
Nie, czy jeśli chodzi o rozwój, jeśli nawet konkretnie o rozwój zawodników, którzy byli w ŁKS-ie wcześniej, którzy tutaj jakby są z Łomży i są wychowankami młodzieżowych ŁKS-u, no to ja widzę, że ten progres jest zauważalny, konkretnie nawet w przypadku, nie wiem, Kamila Dobrowolskiego, czy Przemka Żebrowskiego, nawet szczególnie Przemka Żebrowskiego.
Tylko tutaj jednak trzeba też powiedzieć, że on ten progres zalicza cały czas. To moim zdaniem nie jest super wybitna.
Czyli co, sugeruje, że on robi nawet wbrew trenerowi.
Pomimo. Robi to pomimo. Nie, no samo to, że jednak grasz dużo tych meczów, tak? Jak znamy tych zawodników, czy Kamila, czy Przemka, to wiemy, że to są zawodnicy, którzy ciężkiej pracy się nie boją.
Dokładnie.
To są tacy, którzy stawiają mocno na swój rozwój, dają z siebie nie 100%, ale 200%. I efekty tak czy siak przyjdą, tak? W przypadku Przemka czy Kamila, oni jak dołączyli do zespołu seniorskiego, to oni cały czas robili coraz, non-stop robili kolejne kroki, tak? Szczebelek po szczebelku, jak Przemek nie grał, zaczął łapać ogony, grać coraz więcej, potem zaczął znowu grać i teraz jest moim zdaniem jednym z najlepszych zawodników w tym sezonie.
Znaczy akurat jeśli chodzi o Przemka, to bardzo dobrą decyzją trenera było przerzucenie go na prawą stronę, na wahadło, bo o ile na początku przyznam, że byłem sceptyczny, jeśli chodzi o tę decyzję, bo to jest był środkowy pomocnik, tak? Nominalnie.
No ale to, już
na tej prawej stronie
wiem,
chodzi przecinek.
Ale już to nie jest tak, że to był super wymysł taki, żeby tam go postawić, tylko z tego co wiem, to Przemek już na tej pozycji grywał.
A, no ale no to widzę, że faktycznie to była bardzo dobra decyzja, żeby go tam jakby zainwestować w jego rozwój w tym miejscu na boisku, bo faktycznie na tej pozycji jest w stanie pokazać najwięcej swoich umiejętności sportowych. No i na ten moment, nie wiem, no ja jakby też liczę na to, że tych zawodników z Łomży będzie tam dołączało jeszcze więcej. Nie wiem, jak to wygląda w rezerwach, ale też ty mówiłeś mi, że byłeś na spotkaniu.
I to jest kolejny dobry temat do rozmowy, jeżeli chodzi o drużynę rezerw, czyli zostawiamy temat seniorskiego, czy może jakoś pierwszego zespołu, czy może wypadałoby to jakoś spuentować?
Znaczy, ja spuentuję to w ten sposób, że ŁKS-owi kibicuję od dziecka, przy klubie jestem od 13 lat, czy tam nawet dłużej, więc też poświęcam swój czas, pieniądze i tak dalej. Ale jakby no też ufam osobom, które się tym zajmują i mam nadzieję, że na ten moment, no nie wiem, to będzie szło w tym kierunku, którego wszyscy oczekują, pomimo tego, że na ten moment wygląda to tak, jak wygląda, bo faktycznie nie ma tych fajerwerków i brakuje mi, tak jak mówisz, jakie gry wow, nie? Że jak to było z Jagiellonią, że kibice mogliby zbierać szczęki z podłogi, że kurde, fajna akcja ten, ale sam się dobrze wie, że meczów nie wygrywa się ładną grą, ale skuteczną grą, tak? No i chyba tego bym sobie życzył, a chyba też wiele będzie zależało od powrotu Rafała Maćkowskiego z przodu, bo raczej tam chyba w tej formacji ofensywnej nie mamy dużo napastników.
To tak, jeszcze chciałbym nawiązać do, bo zmienił się prezes w ŁKS-ie, który przetrwał no powiedzmy rok, tak, no,
lekko
sezon,
ponad rok.
Lekko ponad rok. Wiesz, czym ta zmiana została spowodowana?
Nie mam, szczerze nie mam zielonego pojęcia.
Sebastian się uśmiecha.
Naprawdę nie mam. No, się uśmiecha, bo mi się pyta też o takie rzeczy i liczę, że powiem...
Nie no, gdzieś tam na wiosnę docierały do nas słuchy, że gdzieś tam jest jakiś problem komunikacyjny w zarządzie. Że gdzieś tam te drogi może zaczęły powoli się rozchodzić, może pogląd na klub zaczął się powoli rozchodzić, że już takie pogłoski dochodziły do nas jeszcze w tamtym sezonie.
Ja, jakby, wiesz co, wszystko zaczynam, jakby tak dyskusję o tym rozpoczynam z tej strony, że odpowiedzialność za funkcjonowanie stowarzyszenia i za obrót takimi środkami, to jakby też...
Prezes bierze odpowiedzialność
jest zawsze. Jest odpowiedzialność osobista tych osób, które są w zarządzie, przede wszystkim prezesa, więc jeśli to jest grupa przyjaciół i osób, które razem funkcjonują i mogą mieć różne zdania, jeśli uważają, że to idzie, moim zdaniem nie idzie w kierunku, w którym bym tego oczekiwał, no to i widzę, że jakby reszta jest inaczej myślna, no to się dogadujemy, że no to ja mogę wam pomagać, no ale nie chcę za to brać odpowiedzialności i życzę wam powodzenia i z tego, co widzę, to Damian jest na meczach, więc jakby wspiera dalej swoją osobę funkcjonowanie tego klubu i wypadałoby chyba podziękować za ten rok, bo faktycznie, no to też ja sam będąc też przez kilka lat przecież w zarządzie, wiem ile to kosztuje.
No wiem, że to nie jest łatwe, dokładnie.
I odpowiedzialności i co ważne, i nie wszyscy to wiedzą, to jest to praca społeczna.
My możemy te działania krytykować, bo to jesteśmy, to jest nasz zawód, ale jednak potrafimy się wcielić gdzieś w postać osoby prezesa, bo wyobrażamy sobie tutaj, jak siedzimy, że jest to ciężki kawałek chleba, że nie jest to wcale proste, tym bardziej, tak jak powiedziałeś przed chwilą, to jest praca charytatywna.
No, charytatywna to z jednej strony, a z drugiej strony to jest odpowiedzialność i to nie jest tak, że ktoś dostaje pieniądze i jest odpowiedzialny, tylko tutaj nie idzie jedno za drugim w parze, tak? Więc też jakby
chyba,
tutaj...
że teraz już zaczęli płacić sobie pensję, tego nie wiem. Jeszcze no. Wiem, że niedawno było tak, że była to praca charytatywna. Teraz czy jest, to już takiej wiedzy nie mamy. Ale to bardzo możliwe, że tak jak powiedziałeś, że taki był właśnie scenariusz, tak? Że powodzenia, ale ja nie chcę brać za to odpowiedzialności, jak będę mógł, to dalej was wspieram.
No, dokładnie.
Takie nasze są przypuszczenia. A myślisz, że to może wpłynąć w jakiś sposób na zainteresowanie ewentualnych sponsorów?
Nie.
Ta zmiana od prezesa, że już po roku zmienił się prezes i...
Nie, wątpię, bo raczej to jakby projekt jest sygnowany nie konkretnym nazwiskiem, a konkretną marką, o którą dba cały zarząd i wiem, że tam te rozmowy dotyczą jakby samej organizacji, która no wiadomo, że jest wspierana przez konkretne osoby, ale raczej tutaj nie ma z tym problemu i nie będzie.
Dobra, to teraz... A, i jeszcze chciałbym wrócić do samego Huberta Błaszczaka. To też napisałem gdzieś tam u nas na portalu i napomknąłem o tym wcześniej, o tych czasami dziwnych wypowiedziach medialnych, jak na przykład w meczu z Wiktorią Sulejówek właśnie, kiedy powiedział, że od 15 minuty do 45 zespół spełniał 100% założenie, że naprawdę chwali chłopaków za te pół godziny, a w przerwie dokonuje dwóch zmian. No to jak to rozumieć, że zespół funkcjonuje super, maszyna jest naoliwiona i dokonuje dwóch zmian w przerwie już i potem druga połowa jest katastrofalna i ja tutaj obarczam też za ten mecz trenera Błaszczaka. No bo skoro widzisz, że wszystko działa, robisz zmiany i widzisz, że drużyna zareagowała tak, że gra beznadziejnie, no to ty za to bierzesz odpowiedzialność.
Znaczy, no wiadomo, że na końcu funkcjonowania zespołu stoi trener i to nie jest tak, że przynajmniej zazwyczaj nie jest tak, że gdy zespół gra gorzej, to zmienia się zawodników, no ale jednak pierwsze co, to
ale ta wypowiedź wydaje się twoim zdaniem dziwna, niekoherentna gdzieś?
No nie, no tak ja też na tego meczu nie widziałem, ale jeśli tak było, to faktycznie no, to brak jest konsekwencji w takim działaniu, jeśli chodzi o te zmiany. No nie wiem, no ciężko powiedzieć, tym bardziej, że to też spotkanie było rozgrywane u nas i też raczej zakładaliśmy, że jakieś punkty z niego wywieziemy.
To teraz zespół rezerw. Przez przerwę tak napomknąłeś o tym zespole rezerw i też mam co do funkcjonowania tego zespołu trochę wątpliwości. Wiemy to, że zmienił się trener tych rezerw. Trener Jankowski nie jest już trenerem rezerw, nie jest asystentem Huberta Błaszczaka. Trener Jankowski, który zapowiedział pozew w moją stronę, więc na razie tego pozwu nie ma. Zobaczymy. Czekam. Zespół przejął Wojciech Pietruszewski, trener doskonale znany tutaj w Poletku.
Nawet był gościem naszej audycji.
Kiedyś był, kiedyś w audycji Z18.
A może i tak faktycznie.
Był gościem, potem długo go nie było. Wiemy, że bardzo ciężko jest namówić na jakiekolwiek wystąpienia publiczne i też się chyba przekonałeś o tym.
No, próbowaliśmy tak rozmawiać z panem trenerem, ale jeśli chodzi o sam zespół rezerw, to też, bo wiem, że zaraz do czego będziesz dążył, że w którymś tam meczu zagrał chyba 7 czy 8 zawodników z pierwszego zespołu.
Właśnie chciałem powiedzieć, że zespół rezerw ma sens wtedy, kiedy mogą tam się ogrywać zawodnicy, którzy grają mniej w trzeciej lidze, to jest okej, po to są rezerwy. Kolejna ścieżka. Zespół rezerw jest spoko wtedy, kiedy ogrywasz swoich młodych zawodników. Ale zespół rezerw nie jest spoko wtedy, kiedy masz zbieranie na zawodników. I jak oglądałem ten ostatni mecz z Grajewem, to bardzo słabo to wyglądało, tak? Jeżeli chodzi o Grajewo, to tam było większość młodych chłopaków, która może tworzyć te zaplecze w armii Grajewo, a u nas w ŁKS-ie, w rezerwach ŁKS-u grali zawodnicy, którzy nie tworzyły w jakiś żaden sposób tak naprawdę zaplecza pierwszego zespołu, że ten Błaszczak może przyjść, powiedzieć, o, ten młody chłopak fajnie wygląda, jest z młodzieżowego, a ten też, może byśmy go zaprosili na trening czy coś, nie ma takich chłopaków.
Znaczy no, wiesz co, wydaje mi się, że też wiele zależy od faktu, że my dopiero w tym sezonie wracamy z tym zespołem, tak, do...
Po roku przerwy tak. I przez wtedy, kiedy był ten zespół rezerw, przed tą przerwą roczną, kiedy prowadził je trener Albert Rydzewski, to ten zespół rezerw miał jak najbardziej sens, bo tam grali młodzi zawodnicy, tak, z trenerem, który trenuje te młode roczniki na co dzień.
Znaczy wtedy tak, tylko że no...
Też... Nie udało się awansować, ale było bardzo blisko, bo mieli w grupie tą mocną Toroślankę. Ale ogrywały swoich młodych zawodników.
A to nie są wtedy Hetman Tykocin?
A nie.
Za klasy?
A może i Hetman Tykocin.
Chyba tak.
Ale nie Toroślanka? To nie, bo ona awansowała. Tak, to może i Hetman Tykocin. W każdym razie rezerwy miały drugie miejsce i gdzieś tam niewiele brakowało do tego awansu.
Znaczy, no był czas, że wtedy tak by, no, tak prowadziły w tej tabeli klasy. No ale no też jakby fakt, że Albert Rydzewski poszedł do Wisły Szczuczyn, to też jakby i ci zawodnicy w jakimś stopniu też zrezygnowali z tej gry.
Ale chodzi o samą ideę rezerw, tak? Jakby ogrywasz tych młodych zawodników na poziomie seniorskim.
Też ciężko od razu w pierwszym sezonie zebrać zespół w takiej grupie, w takiej formie, jakiej byśmy sobie tego oczekiwali, tak? No brakowało tych młodych zawodników. Teraz widzimy, że faktycznie ci zawodnicy, ja widzę to, że ci, którzy nie grali powiedzmy w sobotę w meczu pierwszego zespołu, albo grali incydentalnie, no to są do dyspozycji trenera Pietruszewskiego. No to okej.
Tak, tutaj Hetman Tykocin awansował wtedy z pierwszego miejsca, drugie miejsce miały rezerwę UKS-u.
Tak, no właśnie. I jeśli w takiej sytuacji mamy zawodników, którzy w pierwszym zespole mają złapanych mało minut, plus zawodników wracających po kontuzji oczywiście.
No to jest super.
Plus tych młodych zawodników, to tak. Tylko, że teraz faktycznie brakuje tych młodych zawodników. Z jakich względów? Nie wiem. No były testy.
Znaczy ja wiem, że nie chcą grać. Nawet ci, co są w młodzieżowym UKS-ie, nie chcą grać w zespole rezerw, tak? Jeżeli chodzi o te rozgrywki A klasy. Czy nawet nie chcą trenować. Bo szczerze, jaki to rozwój jest w obecnej formie.
Znaczy, no,
tym bardziej, że te roczniki najstarsze mają dobrego trenera, Tomka Staniewskiego.
Mówiąc wprost, no to też zawodnik młodzieżowego UKS-u też trenując, jakby no, kształcąc i szlifując swój warsztat piłkarski w grupach młodzieżowych, też jakby liczy, że w przyszłości wystąpi w pierwszym zespole. I teraz, no nie wiem, mi się wydaje, że najłatwiejszą i taką najpłynniejszą ścieżką dotarcia do tego pierwszego zespołu w tym momencie, no to jest jednak dotarcie przez drugi zespół, no bo też ciężko teraz...
Tylko teraz pytanie, no z tego co wiem, to trener Błaszczyk był na meczu pucharowym rezerw ze Spartą Augustów, o ile się nie mylę.
I takim meczu wygranym przecież.
Tak, a tak to go nie ma. No to jak chcesz tych chłopaków podpatrzeć? No to chyba wie, że nie warto tam nikogo oglądać.
No ciężko mi powiedzieć, no ale ja w każdym razie, gdybym był zawodnikiem, to bym rozpatrywał taką kwestię gry. Też tak, bo to zależy, tak jak mówisz, od wielu czynników, ale rozpatrywałbym grę przynajmniej w jakimś zakresie w tym zespole rezerw, żeby się pokazać pierwszemu zespołowi, a na pewno widzę, że i trener jedynki, i trener dwójki jakby ze sobą współpracuje w jakimś zakresie.
Tak, więc, w jakim?
Znaczy, no, wymiany zawodników, jakby przekazywanie informacji o tych postępach i tak dalej. Że to nie jest tak, że trener Pietruszewski zostawiony sam sobie i tam nikt się do niego nie odzywa.
No, zostaje telefon na pewno, słuchaj, będziesz miał 7 z pierwszego zespołu, okej.
Okay. A faktycznie, że gdzieś tam ta wymiana tych zdań jest jakby między nimi cały czas.
Więc ja jak patrzę na zespół rezerw bez tych spadków z pierwszego zespołu, no to tak mówię, i to mogłaby być taka perspektywa właśnie, nie? Że masz chłopaków, którzy chcą sobie pograć w piłkę na dużym boisku.
Mamy też wielu, widziałem, że wielu zawodników w dwójce, którzy występowali jeszcze w tym sezonie w rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej. To są zawodnicy, którzy się wyróżniali, może tak powiem. No to dlaczego ci zawodnicy nie chcieli wcześniej grać w perspektywie, twoim zdaniem?
Z tych względów, które pisałem u nas na portalu. No, ze względu na boisko, ze względu na postać trenera Łady, tak? To wszystko składało się do kupy i efekt jest taki, że perspektywy już nie ma ani w A-klasie, ani w rozgrywkach młodzieżowych, że ten klub już chyba przestał tak naprawdę istnieć. Więc ja mówię, ja to fajnie, że mają jakby miejsce chłopaki do grania, bo to jest super. Tylko pytanie, czy tak powinny wyglądać rezerwy klubu, który gdzieś tam ma aspiracje do poziomu drugoligowego, tak? Jak popatrzymy sobie na rezerwy innych klubów, które gdzieś tam chcą się liczyć, no to tam są młodzi chłopacy ogrywani, tak? I ci, którzy łapią minuty, bo nie łapią się w tym pierwszym zespole.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w pierwszym sezonie, bo raczej teraz te rozgrywki po powrocie rezerw UKS-u, no też tak wyglądają bardzo, bardzo szarpanie, że są mecze takie bardzo fajne, a są tak teraz z rezerwami Grajewa.
No bo nie było nikogo z pierwszego zespołu, tylko byli ci chłopacy, którzy zebrali się teraz w te wakacje tak naprawdę. No i napisałem w komentarzu, że bramkę dla UKS-u zdobył nie Tadaj, a Górzyński. No ale zespół medialny w tym ty zignorowaliście mój komentarz.
Znaczy no, przyjęliśmy wiadomości, bo widziałem właśnie twój komentarz.
Ale nic z tym nie zrobiliście.
No. Swoje drogo ciekawe, jak jest w aeroporcie tego sędziego. Czy...
Nie wiem, podobno tak mi się wydaje, że mogli się zasugerować tym, co napisało Grajewo, bo Grajewo napisało Tadaj. A to nie ten zawodnik, to Goraz, czyli Górzyński. No ale jak widać, no niestety, na nic się zdał mój komentarz i ten Tadaj dalej wisi.
Znaczy, no tak, trzeba by całą grafikę zmienić. No ale to na przyszłość pewnie będziemy brali pod uwagę uwagi.
Moje uwagi,
jasnego,
tak.
Jasnie rządzącego redaktora.
No tak, już to widzę, jak będziecie brać moje uwagi i sugestie do siebie. To już chyba zmierzamy ku końcowi naszej audycji, bo czas się powoli kończy. Tak, chyba przegadaliśmy wszystko to, co mieliśmy.
Tak, znaczy, no już tak trochę podsumowując to... przede wszystkim ja ze swojej strony liczę, że w meczu z Ząbrowem, z Olimpia Zabrów podopieczni trenera
Błaszczaka... No dobra,
Błaszczaka,
ale powiedz, dlaczego mecz jest w piątek.
No nie wiem. Trenera Błaszczaka wrócą na tą zwycięską ścieżkę. Tym bardziej, no jak nie w meczu z pobliskim Ząbrowem,
derby diecezji.
To kiedy, tak. No derby, tak. Tam to było derby województwa, to są derby
diecezji łomżyńskiej.
Dokładnie. W Radiu Nadzieję to możemy w sumie tak powiedzieć.
Tak, tak, możemy to powiedzieć. No, zobaczymy na pewno mecz ważny. Szkoda tylko, że piątek o 16.
Tak.
Nie jest to najlepsza pora na taki mecz, umówmy się szczerze.
Będziesz? Prosto z pracy.
Prosto z pracy, zobaczymy. Podejrzewam, że wpadnę. No ostatnio staram się być na stadionie co mecz tak naprawdę, tak? Oglądasz to show z bliska.
Przekonuję się, zespół widzę.
Bardzo, bardzo. Jestem coraz bardziej zachęcony. Nie, no uważam, co, że trzeba ten... Lepiej sobie iść obejrzeć, nawet tak po prostu... przeżyć taką wydarzenie, jakiś happening, a niekoniecznie...
Zjeść kiełbaskę. Jak to
no, dokładnie. Nawet czy zjeść kiełbaskę, o czym mówiłem już rok temu, tak? Przeżyć to jako spoko wydarzenie w weekend, w tym przypadku w piątek i tyle, no bo ale plus sama gra na boisko gdzieś tam nie przeciąga.
Plus jest taki, że sobotę byliśmy cała wolna, więc... Co ty zrobisz z tym
no
czasem?
No nie, bo w sobotę egzamin.
A, no właśnie. A tak byś na meczu nie był, widzisz?
I
wszystko plusy i minusy.
Wszystko może to pode mnie. Tak. Dziękuję bardzo za to przesunięcie. Mecz piątek o 16, czyli wypada przyjść.
Tak.
Świetnie. Bartek Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
To byliśmy my, kłaniamy się nisko i do usłyszenia za tydzień, być może już z gościem.
Tak.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.